Wtorek minęła godzina 13.45, to naukon z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam na kolejne 30 minut. Ze mną profesor Piotr Fita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, będziemy rozmawiać o, no właśnie, o tematyce optycznej, po raz kolejny zresztą na tej antenie, a to wszystko za sprawą publikacji. O niej nieco później. Na sam początek chciałbym zrobić takie delikatne wprowadzenie do tematu optyki, no bo zazwyczaj, jeśli o niej myślimy i jeżeli mówimy o badaniach, które się z nią wiążą, no to na samym początku myślimy po prostu bardzo szeroko o mikroskopach, no ale one w ostatnich latach się bardzo mocno zmieniły i w ogóle optyka w ostatnich latach się bardzo mocno zmieniła.
Ja może nie powiedziałbym, że sama optyka się zmieniła. Optyka jest nauką już bardzo mocno ugruntowaną o długotrwałej historii. Pewnie o zmianie optyki to możemy mówić, gdy w latach 60. wynaleziono laser. Wtedy rzeczywiście ta optyka się zmieniła, to taki słynny polski optyk Arkadiusz Piekara wydał nawet książkę pod tytułem Nowe oblicze optyki i to właśnie odzwierciedlało pewnie zmianę optyki wywołaną wynalezieniem lasera, który te dziedziny nauki zrewolucjonizował. Natomiast to, co się dzieje w ostatnim czasie, to jest raczej taki bardzo duży postęp w dziedzinie zastosowań optyki i pomysłów na to, jak można te bądź co bądź bardzo duże osiągnięcia optyki zastosować w innych dziedzinach. No przede wszystkim właśnie w biologii, tak jak to pan wspomniał już o tych mikroskopach, które rzeczywiście doprowadziły do niezwykle dużych osiągnięć w biologii.
Jeżeli mielibyśmy powiedzieć tak mniej więcej, jakie rzeczy można, znaczy może nie rzeczy, ale jakie struktury można zobaczyć w tym momencie pod mikroskopami, no bo wiemy, że ten taki klasyczny mikroskop, o którym myślimy i przy którym siadali wszyscy w liceum, no to on już w tym momencie, znaczy on już dawno nie był wystarczający i jakby jego możliwości no, były w pewien sposób skończone.
Tak, no tu przede wszystkim takim podstawowym ograniczeniem mikroskopu jest to, jak małe struktury on może pozwoli oglądać, czyli to, jak my mówimy, jaką on ma rozdzielczość. No i tu wydawało się przez bardzo wiele lat, że to ograniczenie wynika z samej natury światła i nie da się oglądać obiektów, które są znacząco mniejsze niż długość fali światła. No a długość fali światła widzialnego to jest powiedzmy duży ułamek mikrometra, tak? Możemy sobie mówić o tej granicy rozdzielczości mikroskopów optycznych na poziomie ułamków mikrometra. No mikrometr to jest 1 milionowa część metra, tak? Włos ma kilkadziesiąt mikrometrów grubości. No i to jest taka skala, która pozwala oglądać pojedyncze komórki, ale już bez wnikania w ich najmniejsze szczegóły. To się okazało, że to się da przełamać, więc to było tak, że wszyscy przez wiele lat wierzyli, że nie da się mikroskopem oglądać obiektów mniejszych niż coś. No a potem przyszło kilku panów i powiedziało, że się da, pod warunkiem, że użyjemy odpowiednich laserów, zrobimy to odpowiednio sprytnie i że wtedy rzeczywiście możemy nawet kilkadziesiąt razy mniejsze obiekty niż dotąd wydawały się nieosiągalne za pomocą mikroskopu oglądać. No i to jest rzeczywiście sprawa ostatnich lat. Nagrodę Nobla za te osiągnięcia przyznano w roku 2018. Co ciekawe, z chemii, nie z fizyki. I tutaj chemicy byli trochę źli, bo twierdzili, że fizycy im ukradli Nagrodę Nobla, przyznając ją, no właściwie za osiągnięcia z zakresu optyki, czyli dziedziny fizyki. Ale to jest tylko jedna strona medalu, to dążenie do oglądania jak najmniejszych obiektów, bo drugą sprawą jest to, co my właściwie widzimy, tak? Bo możemy widzieć to, że no, mówiąc w uproszczeniu, komórka ma różne kolory na przykład, tak? Gdybyśmy zabarwili komórkę odpowiednim barwnikiem, który wiąże się z różnymi strukturami w tej komórce i potem oglądali ją pod mikroskopem, no to zobaczymy, że jedne struktury mają mniej intensywną barwę, inne bardziej intensywną barwę. No i w ten sposób możemy sobie obejrzeć jakieś struktury o określonych cechach w tej komórce. No ale to jest znowu taki dość prosty poziom oglądania tych obiektów pod mikroskopem. I optycy dążyli już od zawsze właściwie do tego, żeby ta mikroskopia była jak najbardziej specyficzna, to znaczy, żeby być w stanie zobaczyć określone struktury o określonych właściwościach, a nie tylko, no mówiąc tak kolokwialnie, jak to wszystko wygląda, tak? Żeby dostrzec w tej komórce jak najwięcej szczegółów. No i tutaj powstało bardzo wiele różnych technik, zarówno takich, jakbyśmy teraz powiedzieli, klasycznych, wykorzystujących światło z klasycznych źródeł, jak i takich technik wykorzystujących lasery impulsowe, różnego rodzaju zjawiska, jak my to mówimy, nieliniowe, czyli takie, które się pojawiają dopiero, gdy wykorzystujemy impulsy światła o bardzo dużym natężeniu. No i to dzięki temu ta mikroskopia w tej chwili, w tych ostatnich latach rzeczywiście osiągnęła takie możliwości, no, które jeszcze małe kilkadziesiąt lat temu wydawały się być zupełnie poza możliwościami technik wykorzystujących światło.
A wręcz sądzono, że jest to po prostu niemożliwe.
Tak, tak. To przez wiele lat to właśnie wierzono, bo wydawało się, że to jest takie ograniczenie fundamentalne wynikające z właściwości falowych światła. No ale okazało się, że jeżeli wykorzystamy nieliniowe właściwości światła albo statystyczne właściwości światła, teraz też próbuje się wykorzystać efekty kwantowe, no to takie ograniczenia optyki, powiedzmy, klasycznej można przełamać.
A do rozmowy z profesorem Piotrem Fitą wrócimy w dzisiejszym Naukącie już za chwilę. To cały czas Naukąt, cały czas Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cały czas moim gościem jest profesor Piotr Fita.
Naukąt.
Jak wygląda, jeśli moglibyśmy go opisać, taki mikroskop? Bo to też jest dosyć ciekawe, no bo my, no właśnie, wiemy, jak wyglądają klasyczne mikroskopy, a czy tego typu zmiana i wykorzystanie technik laserowych powoduje, że to jest bardzo skomplikowana struktura ułożona na stole optycznym, dzięki jakiemuś ustawieniu to się udaje osiągnąć? Czy jest to prostsze urządzenie?
No to bardzo zależy od konkretnej techniki. I tutaj możliwości jest też kilka. To znaczy można albo rzeczywiście wykorzystać taki mikroskop, który przypomina to, co mamy przed oczami, przypominając sobie, jak to wyglądało w szkole, no tylko jest on odpowiednio większy i ma możliwość wpuszczenia do niego wiązek światła laserowego, a także zamocowania odpowiednich kamer i detektorów. No rzeczywiście ten mikroskop pewnie będzie stał na jakimś stole optycznym, na którym tam obok niego też będą stały odpowiednie lasery i aparatura pomiarowa. Natomiast te techniki najbardziej, powiedzmy, pionierskie, czy te układy najbardziej zaawansowane, no to rzeczywiście buduje się od podstaw w taki sposób, jak buduje się układy optyczne, czyli mamy pojedyncze elementy i z nich na stole optycznym zestawiamy układ pomiarowy. No są też różnego rodzaju pośrednie rozwiązania, to firmy optyczne sprzedają coś, co można nazwać takimi optycznymi klockami Lego, z których można sobie, łącząc je odpowiednio, zbudować mikroskop do realizacji odpowiedniej techniki.
Skoro mówimy i robimy to wprowadzenie do tego, jak w tym momencie wygląda ten świat optyczny, no to musimy powiedzieć o tym, co się stało, bo zespół naukowców z Laboratorium Procesów Ultraszybkich właśnie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pokazał, w jaki sposób można wykryć zmiany w strukturach DNA. Ja wiem, że to zapewne jest takie słowo wytrych trochę, no bo oczywiście, jeżeli pomyślimy sobie o samym DNA i o tym, czy możemy je zobaczyć, no to już w naszej głowie wyobraźnia szaleje.
To prawda. I my może to wprowadzenie do mikroskopii zrobiliśmy takie nieco mylące, jeśli chodzi o to oglądanie struktury DNA, bo teraz ktoś mógłby pomyśleć, że my takimi technikami mikroskopowymi jesteśmy w stanie obejrzeć, jak to DNA wygląda, zobaczyć jego strukturę. No tutaj idea jest trochę inna i tutaj muszę też trochę takiego bardziej ogólnego wprowadzenia zrobić, odnosząc się do tej mikroskopii i rozwijając ten nasz pomysł. Dlatego, że no, mikroskopia, powiedzmy, już tak jak to powiedzieliśmy, jest w stanie zobaczyć obiekty znacząco mniejsze niż długość fali światła, jeśli wykorzystamy te nowoczesne techniki, tak jak mówimy, superrozdzielcze czy nadrozdzielcze. No ale ciągle to jest oglądanie struktur, które są relatywnie duże w porównaniu z cząsteczkami chemicznymi, nie mówiąc już o atomach. I no tu od zawsze to było tak, że światło jest nam w stanie dostarczać przeróżnych informacji o budowie materii, bądź co bądź cała ta wiedza, którą my w tej chwili mamy, czyli która się narodziła gdzieś na początku XX wieku o tym, że mamy atomy i jak te atomy są zbudowane, jaka jest ich struktura elektronowa, jakie tam są poziomy energetyczne, no to wszystko się wzięło z badań spektroskopowych, czyli z obserwacji energii światła, jakie emitują atomy. No i oczywiście możemy oglądać za pomocą światła obiekty, no takie właśnie jak komórki, tak? Oglądać w sensie dosłownym. Ale światło zupełnie nie nadawało się do oglądania czy do badania struktur w sensie ułożenia przestrzennego atomów na przykład, czyli jeżeli chcielibyśmy wziąć jakiś kryształ i zobaczyć, jak tam są ułożone w nim atomy czy cząsteczki, no to światło się zupełnie do tego nie nadaje. Tak samo jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jaka jest struktura cząsteczki, to też za pomocą światła widzialnego nie jesteśmy raczej w stanie tego zrobić, tak? To potrzebujemy fali elektromagnetycznych z zakresu podczerwieni na przykład, która powie nam, jakie rodzaje wiązań chemicznych są w cząsteczce, jak atomy w tej cząsteczce drgają i na tej podstawie można będzie wywnioskować coś o jej strukturze. Więc światło widzialne tutaj nie bardzo się nadaje do takiego zagadnienia jak badanie struktury DNA. Ale z drugiej strony światło widzialne jest bardzo wygodne w użyciu, jeśli można tak powiedzieć, no bo po pierwsze mamy te lasery, które pozwalają nam na generację światła o bardzo korzystnych z punktu widzenia badań właściwościach światła, które jest spójne, ma bardzo dobrze kontrolowane długości fali, czyli barwy, widmo, możemy generować krótkie impulsy światła. No tutaj w zakresie generacji światła w tej chwili mamy niezwykle szerokie możliwości, a gdybyśmy chcieli generować, czy gdy chcemy generować, powiedzmy, promieniowanie rentgenowskie o analogicznych możliwościach, no to zamiast takiego małego lasera, który możemy sobie postawić na biurku, musimy budować gigantyczne urządzenie, akcelerator cząstek zwany synchrotronem. No i dopiero wtedy dysponujemy promieniami rentgenowskimi, które mają właściwości analogiczne do światła widzialnego generowanego przez malutki stojący na biurku laser. No więc ten pomysł, na którym tutaj się opiera to badanie struktury DNA przy użyciu światła widzialnego, no to właśnie wyrósł z tego, żeby wykorzystać te relatywnie proste metody generacji i badania światła w zakresie, do którego potrzebowalibyśmy jednak narzędzi dużo bardziej zaawansowanych badań strukturalnych. No i to jest taki temat, w który my w Laboratorium Procesów Ultraszybkich weszliśmy po tym, jak dołączył do nas kolega Piotr Hańczyc, który zajmował się właśnie badaniami takich materiałów biologicznych przy pomocy światła. No i połączyliśmy siły w zakresie tego, że już mieliśmy duże doświadczenie w budowaniu układów optycznych, układów laserowych i badaniu właściwości cząsteczek chemicznych, bo to był taki temat, którym się zajmowaliśmy wcześniej. No i wiedzę Piotra w zakresie materiałów biologicznych po to, żeby spróbować wymyślić, jak można użyć tego światła, po to, by dowiedzieć się czegoś, no właśnie już o strukturze materiałów biologicznych. Więc ta praca, o której Pan wspomniał, jest to powiedzmy jedna praca z tego bardziej ogólnego tematu, którym się teraz zajmujemy.
Naukąd! A do tej rozmowy wracamy już za chwilę. W dzisiejszym Naukoncie razem z profesorem Piotrem Fitą z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzamy nowe osiągnięcia zespołu naukowców z Laboratorium Procesów Ultraszybkich Wydziału Fizyki UW.
Naukont!
My tu jakiś czas temu też rozmawialiśmy o wykrywaniu i pomocy przy wykrywaniu chorób neurodegeneracyjnych. Proszę mnie poprawić, jeśli te sprawy nie są powiązane.
Są powiązane, tak. To jest również temat, którym się zajmujemy.
No tak, ale w tym konkretnym przypadku ta praca, o której rozmawiamy, trafiła również na okładkę jednego z czołowych pism z zakresu chemii fizycznej, The Journal of Physical Chemistry Letters. No i musimy też powiedzieć, że no bo jeżeli już praca naukowa zostaje opublikowana, a tym samym jest tematem okładkowym, to znaczy, że może mieć ona dalszy wpływ na to, co będzie się działo.
No my wierzymy, że będzie mieć dalszy wpływ. Liczymy na to, że takie zastosowania światła do badań struktury molekularnej materiałów biologicznych zyskają większą popularność, że uda nam się też znaleźć tutaj dalsze aplikacje tych metod. No i to właśnie zarówno w badaniach struktury DNA, czy w badaniach struktury zagregowanych białek, które są za te choroby neurodegeneracyjne odpowiedzialne. I no, z jednej strony próbujemy zainteresować środowisko naukowe tematem, z drugiej strony sami również mamy dalsze pomysły na to, jak można połączyć światło i badania strukturalne materiałów biologicznych.
Mam nadzieję w takim razie, że za kilka, no tutaj nie możemy powiedzieć konkretnie, czy za kilka miesięcy, czy za kilka lat usłyszymy się ponownie, żeby porozmawiać o kolejnych rzeczach, które dzieją się w świecie optyki, no bo nigdy nic nie wiadomo, ale znając Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, raczej będzie to kilka miesięcy niż kilka lat. Profesor Piotr Fita był moim gościem w Radiu Campus. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Naukont.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Przed nami wakacyjna przerwa na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w październiku.